Branding nie jest dzisiaj czymś zarezerwowanym jedynie dla wielkich korporacji czy dużych marek. Jego silny udział zobaczymy również przy okazji małych, lokalnych działalności, a samo pojęcie brandingu na stałe zagościło w słowniku nie tylko projektantów, marketingowców czy strategów, ale również nas jako odbiorców. Tym samym stał się on istotną częścią naszego życia. Warto więc, zaczynając od początku, uświadomić sobie, czym rządzi branding, zadając to jedno kluczowe pytanie. Czym branding jest, a czym nie jest? Nazywam się Mateusz Anczczak i zapraszam Państwa na kolejny odcinek z serii Dobry Design Działa, serii realizowanej dla Strefy Designu Uniwersytetu SWPS, gdzie wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania związane z projektowaniem. Dzisiaj żyjemy w świecie pełnym markowych ubrań, szybkich, czerwonych samochodów, pędzącej technologii, w których to branding stał się czymś bardzo oczywistym. Może nie zawsze nazwanym, nie zawsze świadomym, ale dość oczywistym. Wszyscy chcąc, nie chcąc, mamy z nim do czynienia i to, co bardzo ciekawe, to, że dzieje się to niezależnie od naszej roli społecznej, bo tak naprawdę od pierwszych chwil naszego dnia po późne godziny nocne te marki gdzieś tam cały czas są, cały czas czyhają na naszą uwagę. A sama uwaga w brandingu jest bardzo ważna i do niej jeszcze sobie wrócimy. Można nawet zażartować, że ta brandingowa lawina pochłania kolejne firmy, inicjatywy, wydarzenia i ich odbiorców, a ta lawina tak naprawdę nabiera takiego rozpędu od lat 40., 50. i 20. wieku. A samo tworzenie, monitorowanie i aktualizowanie wizerunków, bo o tym tutaj jest mowa, stało się tak naprawdę fundamentalnym elementem działalności każdej organizacji i każda organizacja musi wziąć to pod uwagę podczas swojej działalności. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że oczywiście powodów, dla których tak dużą uwagę skupiamy na świadomym prowadzeniu komunikacji, czy to wewnętrznej, czy zewnętrznej organizacji, jest oczywiście kilka, ale my dzisiaj skupimy się na tych chyba najważniejszych, na tych podstawowych i powinniśmy zacząć od tego, że branding stoi troszeczkę w kontrze do koncepcji homo economicus, czyli człowieka jako istoty racjonalnej, udowadniając troszeczkę, że podczas tego procesu podejmowania decyzji o zakupie nie bierzemy pod uwagę jedynie takich kryteriów jak jakość, funkcja, specyfikacja produktu czy nawet cena, która zdecydowanie wydawałaby się takim kryterium krytycznym. Można nawet zauważyć sytuację, kiedy ten aspekt korzyści dodatkowych wynikających z programów brandingowych, tak sobie je na razie roboczo nazwijmy, zdecydowanie przykrywają te wskazane kryteria racjonalności. Jest to sytuacja bardzo wyjątkowa i też wiążąca się z pewnymi szansami, ale zdecydowanie również z pewnym ryzykiem. Ta sytuacja zaczyna być bardzo interesująca, kiedy spojrzymy na ten aspekt w takim kontekście historycznym i zobaczymy, że doszliśmy do momentu w kontekście rozwoju technologicznego, kiedy to zaczynamy produkować to samo dla tych samych ludzi. To znaczy, produkty przestają być tak wyróżnialne, wyróżniające się w kontekście tego aspektu jakości, funkcji, czy właśnie rozwinięcia technologicznego. To, co jest pewne, to, że wiele produktów jest dzisiaj jakościowych. Żyjemy w tych komfortowych czasach, kiedy mamy dostęp do tej technologii, mamy dostęp do tych zasobów, niekoniecznie wykorzystujemy je w sposób racjonalny, ale je na ten moment mamy. Dzięki czemu te produkty mogą być jakościowe, mogą być dla nas interesujące pod względem właśnie z tych funkcji, które oferują i sam wybór tych produktów jest ogromny, bo też warto wspomnieć o tym, że te rynki zaczynają się ze sobą mieszać, zaczynają się przenikać. I nie mówimy dzisiaj o rynkach lokalnych, tylko kiedy nawet zaczniemy myśleć o naszej takiej małej działalności, warto wziąć pod uwagę ten szerszy aspekt dostępności danego produktu. I kiedy to produkty stają się w pewnym sensie wymienialne, powstaje bardzo ważne pytanie. Jak przekonać odbiorców do tego konkretnego produktu, który mamy do zaoferowania? I oczywiście ja, mówiąc o produkcie, mam tutaj na myśli również usługi, bo to ich ten temat również dotyczy. I to pytanie, które tu się pojawiło, czyli to jak wyróżnić ten produkt i jak przekonać naszych odbiorców do jego zakupu, powinno być pytaniem, które zostanie z nami troszeczkę na przyszłość, bo do niego jeszcze sobie wrócimy. Ten aspekt wyróżnialności produktu w kontekście właśnie jakości, funkcji, rozwoju technologicznego niestety nie jest jedynym na takim wyzwaniem, przed którym dzisiaj stoimy i z którym właściwie musimy się mierzyć, i to niezależnie od naszej perspektywy, czy mówimy tutaj o perspektywie organizacji czy projektanta. W kontrze do takiej wszędobylskiej internacjonalizacji i homogenizacji rynków, do której przyzwyczajają nas wielkie korporacje i które mogą przejawiać się między innymi tym, że w wielu miejscach na świecie dostaniemy ten sam produkt, nawet identyczny, ale to nie wszystko, bo zostaniemy obsłużeni w bardzo podobny sposób w takim samym sklepie. Ten aspekt uspójniania na szeroką skalę jest dziś mocno zauważalny. Mówi się o tym nawet, że jedna kanapka smakuje w wielu miejscach na świecie tak samo, co jakiś czas temu było bardzo nieosiągalne, czy nawet nikt o tym nie myślał, a dzisiaj to uspójnianie stało się filarem działalności wielu organizacji. Ale to wyzwanie, o którym tutaj mówię, dotyczy czegoś innego. Ten kontekst uspójnienia niestety nie sprawdza się, kiedy mówimy o naszych odbiorcach. Wally Ollins zwracał wiele razy uwagę na to, że marka kiedyś reprezentowana była jedynie przez produkt na półce w supermarkecie. Ta marka też odwoływała się do jednej jednorodnej grupy odbiorców, czyli po prostu klientów. No, choć ta sytuacja byłaby oczywiście dla nas bardzo, bardzo wygodna, dla nas jako projektantów, ale też twórców marek różnorakich, no dzisiaj o czymś takim nie ma mowy. Ta polaryzacja społeczeństwa jest dziś bardzo, bardzo wyraźna i należy brać to pod uwagę. Na każdym kroku projektowania komunikacji ona będzie nam się gdzieś tutaj pojawiać, czy to w sposobie konstruowania pewnych komunikatów, czy jeżeli mówimy o estetyce, ale oczywiście do tego jeszcze sobie wrócimy. Wyzwaniem staje się dzisiaj właśnie przede wszystkim to wyłonienie publiczności, ale też zrozumienie tej publiczności, no i oczywiście następnie przygotowanie odpowiednio opracowanych komunikatów. I tutaj znowu mówię o tej estetyce czy tematach komunikacji. W tym miejscu warto jedynie ogólnie zwrócić uwagę na potrzebę zdefiniowania swoich odbiorców w sposób zdecydowanie szerszy niż przypisanie im wieku czy zawodu. To ma swoje znaczenie, ale daje nam zdecydowanie mniej odpowiedzi niż określenie ich charakterystyki behawioralno-społecznej, czyli odpowiedzenie na pytanie, jacy oni są, do czego dążą, jakie są ich wartości itd., itd. Oczywiście samych wyzwań związanych z brandingiem, czy to projektowaniem tego brandingu, czy wdrażaniem tego brandingu jest oczywiście dużo, dużo więcej i o tym sobie jeszcze powiemy w kolejnych odcinkach tego cyklu, ale zdecydowanie trzeba było od czegoś zacząć i proponuję rozpocząć od końca, czyli od pytania, czym branding nie jest. Ja wiem, że to dość przewrotne, ale tak po prostu będzie nam łatwiej, tak będzie prościej. Zacznijmy chyba od takiego najczęstszego zatarcia się obszarów obowiązywania, tak bym to chyba sobie roboczo nazwał, które pojawiają się właśnie w momencie, w którym zaczynamy rozmawiać o brandingu, czyli o zatarciu tej granicy pomiędzy brandingiem a identyfikacją wizualną czy logo. Kiedy mówimy o brandingu, tak naprawdę nie powinniśmy mieć w głowie jedynie jego narzędzi wizualnych. Logo jako pewien obiekt zazwyczaj przyjmuje jedynie taką rolę funkcyjną i zawsze będzie jedynie narzędziem w kontekście prowadzonej komunikacji. Logo pozostawione samo sobie to zdecydowanie za mało, szczególnie kiedy skonfrontujemy je z potrzebami komunikacyjnymi organizacji, a te bywają szalenie skomplikowane. Nawet najlepsze logo, najlepsza identyfikacja wizualna nie gromadzi wokół siebie ludzi. A branding tak. Wiem, że w tym momencie oczywiście mogą pojawić się takie głosy oburzenia, szczególnie osób posiadających swoje ulubione znaki, do których oczywiście i ja należę, że przecież kupujemy produkty Apple dla jabłuszka na pleckach urządzenia. Przecież pijemy Coca-Colę, a później nosimy jej znak na naszych koszulkach. A to bezpośrednio odnosi się oczywiście do tego kultu znaku. To jest oczywiście prawda, ale tylko powiedziałbym połowiczna, ponieważ w pewnym sensie oczywiście możemy powiedzieć, że znak danej firmy jako przejaw pewnej estetyki nam się podoba, jest nam bliski i świetnie jak tak jest, jednak kiedy rozpatrujemy znak w takim szerszym kontekście, w kontekście całej działalności organizacji, tego kim ta organizacja jest, czyli najprościej ujmując w kontekście brandingu, okazuje się jednak, że kupujemy produkty Apple nie dla samego logo, bo to logo mogłoby się zmienić. Kupujemy te produkty dlatego, co się za tym logo kryje. A kryje się za nimi oczywiście organizacja, która jakaś jest. A to, że jej produkty jakieś są, to, że ona jakaś jest, to, że ta organizacja reprezentuje pewne wartości i pewne cele, sprawia, że my jako odbiorcy tej organizacji też jacyś jesteśmy. A samo logo to nadal jedynie i aż znak identyfikacyjny. On musi spełniać konkretne kryteria, o których swoją drogą mówiłem chociażby w webinarze o procesie projektowania logo, który jest oczywiście dostępny w ramach kanału w Strefie Designu. Jeżeli kogoś interesuje ten temat, to oczywiście zachęcam, bo tam ten temat rozwijam i mówię szerzej o tym, czym logo jest, ale to, co najważniejsze w tym momencie, czyli w momencie, w którym rozmawiamy o brandingu, to to, że marka nie zaczyna się ani od logo, ani od identyfikacji wizualnej. Nawet jak byłaby najlepsza na świecie, dostała wszystkie nagrody, to identyfikacja wizualna nadal pozostaje tylko identyfikacją wizualną. Jest bardzo potrzebna, ale to za mało. Więc marka nie zaczyna się ani od logo, ani od identyfikacji wizualnej, no przynajmniej tak powinno być i w tym takim modelowym ujęciu powinniśmy raczej myśleć o czymś szerszym, jeżeli tylko ten aspekt wizualny. Ale branding to również nie sam produkt. Oczywiście bardzo często cała przygoda związana z prowadzeniem pewnej działalności, sama przygoda z pewną ideą, która kojarzy nam się z tą marką, właśnie od tego produktu się zaczyna. Ale to nadal za mało. Może zbyt utopijnie na to spojrzę w tym momencie, ale uważam, że oczywiście powinniśmy budować dobry branding na dobrym produkcie, a nie dobry branding przy złym produkcie. Jednak sam produkt to za mało, on sobie nie poradzi i ta komfortowa sytuacja jest dzisiaj nieosiągalna. Marka to nie ten produkt na półce, o której mówił Wally Onis. I tutaj znowu moglibyśmy oczywiście powrócić do tej historii brandingu czy powodów, dla których zaczęto zwracać uwagę na wdrażanie programów komunikacji organizacji. Ale to, co nam pozostało, to patrzenie na produkt jako pewien element czy wynik naszej działalności, że on jest też pewnym takim zwieńczeniem. Zwieńczeniem pewnej idei, do której dążymy. Dążymy razem z naszymi odbiorcami. Dlatego też istotne jest takie dbanie o naszą komunikację, o naszą markę i o naszą markę komunikacyjnie. To, czym branding też nie jest, i to zdecydowanie, to nie jest ani plakatem, ani kampanią reklamową, nie jest też wyglądem naszej strony internetowej, nie jest funkcją naszej strony internetowej, też nie zawsze jest treścią naszej strony internetowej. To miejsce wizytówki to też nie jest takie pole wystarczające do tego, żeby spełniało ono te funkcje brandingu. No i pewnie jeszcze kilka takich przykładów udałoby się znaleźć i umówić, ale tak naprawdę chciałbym, żeby teraz zaczęły się schody, żeby zaczęło się to prawdziwe wyzwanie, ponieważ przyszedł czas na poszukanie odpowiedzi na pytanie, to czym ten branding jest. Marty Neumeier mówi o tym, że branding to przede wszystkim rezultat. To przeczucie klientów na temat naszego produktu, usługi bądź firmy. Z drugiej strony Alina Wheeler mówi o tym, że branding to proces służący budowaniu świadomości i zwiększaniu lojalności klientów. Można powiedzieć, że mamy tutaj dwie perspektywy, jedną zorientowaną na rezultacie, a drugą na procesie. Kiedy przyjmiemy tą perspektywę, że branding jest jednak procesem, nie jedynie rezultatem, zauważymy, że jest to proces skupiony na wydobyciu pewnej charakterystyki naszej marki i nadaniu jej takich, powiedziałbym, odpowiednich ram funkcjonowania w takim szerszym programie naszej komunikacji i po wdrożeniu którego faktycznie będziemy mogli mówić o pewnym rezultacie, oczywiście w postaci przeczucia klientów na temat naszego produktu, usługi bądź firmy. Rezultat ten ubrałbym jednak pod płaszczyk wizerunku naszej organizacji, a nie samym brandingiem. To pojmowanie brandingu jako procesu jest mi dużo bliższe, bo ono w pewnym sensie zmusza nas do tego, żebyśmy zaczęli zastanawiać się w takim szerszym ujęciu, czym jest ta nasza marka, do czego ta marka dąży i też pozwala na to, żeby ten branding, żeby to pojęcie o naszej marce mogło się zmieniać w czasie i aktualizować, o czym mówiłem wcześniej. Alina Wheeler w swoim podejściu koncentruje się również na tej relacji odbiorców do organizacji, wskazując na tym, że to właśnie zwiększa się ta świadomość i lojalność po stronie klientów, czyli w pewnym sensie wychodzi z tym brandingiem jedynie na zewnątrz. Warto jednak zaznaczyć, że samo konstruowanie programów brandingowych nie powinno dotyczyć jedynie tego, co na zewnątrz. Charakter organizacji zaczyna się od środka i jest transportowany na zewnątrz. Nierealnym jest więc operowanie pewnym konstruktem komunikacyjnym bez aktywnego udziału środka. Marka komunikująca na zewnątrz zupełnie w inny sposób, za pomocą innego języka, innej estetyki, innych wartości, innych celów wewnątrz i na zewnątrz, w pewnym sensie i w pewnym momencie stanie się niespójna, a nawet niegodna zaufania naszego jako i odbiorców, czy po prostu osób, które partycypują w pewnej idei. Musimy pamiętać również o tym, że to, co wydostaje się na zewnątrz organizacji, tak naprawdę jest wynikiem pewnej synergii działań wewnątrz organizacji. Dlatego ja ze swojej strony dorzuciłbym potrzebę budowania spójnego języka, spójnego celu, wspólnych wartości wewnątrz organizacji, bo to tak naprawdę połączy ludzi, którzy tworzą te organizacje wewnątrz, ale też pomoże uspójnić to, co prezentowane jest na zewnątrz organizacji poprzez działanie właśnie tych osób. W tym miejscu pozwolę sobie posłużyć też taką metaforą drzewa, bo kiedy wyobrazimy sobie takie duże drzewo, możemy zobaczyć jego piękne, silne gałęzie, piękne zielone liście skąpane w słońcu i to jest właśnie to, co nazywalibyśmy tym brand designem, czyli czymś bardziej namacalnym, czymś bardziej dostrzegalnym. Jest to to, w jaki sposób wygląda produkt, to jest to, jak tego produktu się używa, jak wygląda oczywiście nasza identyfikacja wizualna, jak wygląda nasze logo, jakie są nasze kampanie reklamowe, jak wygląda sklep, jak został on umeblowany, jak się w tym sklepie możemy się poruszać, jaka leci muzyka itd., itd. I to nazwalibyśmy właśnie tymi pięknymi liściami, które są na tym drzewie. To piękne drzewo bardzo szybko by jednak mogło się przewrócić, gdyby nie silne korzenie, które by stanowiły dla niego taką solidną podporę. Te korzenie w przypadku metafory, o której tutaj mówię, to oczywiście branding. To taka spójna wizja, spójny i wspólny cel, to pewien sposób myślenia, to pewien świat przeżyć. To wszystko zaczyna się od korzeni. Bez nich nasze liście bardzo szybko stracą kolor, uschną i spadną na ziemię. A samo drzewo może się przewrócić. Świadomie przygotowany branding dostarcza temu drzewu odpowiednich soli mineralnych, odpowiedniej ilości wody, dzięki którym to drzewo może się rozwijać. I tak chciałbym pojmować branding, tak chciałbym pojmować tą relację brandingu do tego, co wizualne, czyli do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli takiego troszeczkę też mieszania pojęć. One są oczywiście od siebie zależne, dlatego może pojawiać się ta pokusa do tego, żeby mieszać w pewnym sensie te pojęcia, ale musimy pamiętać o tym, szczególnie w momencie, w którym w sposób aktywny się tym zajmujemy, że to są, powiedziałbym, pewne dwa obszary obowiązywania, które pojawiają nam się w kontekście organizacji. Niestety, kiedy mówimy o brandingu, ciężko jest tak naprawdę jednoznacznie wyznaczyć takie jego granice mimo wszystko, czyli przedstawić go w sposób taki mocno namacalny. To nie jest nic fizycznego. Branding jest czymś, co tak naprawdę powstaje w głowach ludzi zorganizowanych wokół pewnej organizacji czy idei. To znowu podkreśla, jak istotne jest wynegocjowanie wewnątrz organizacji czy wewnątrz pewnych struktur takiego spójnego obrazu siebie. Siebie jako organizacji, dla której pracujemy, z którą współpracujemy i którą tworzymy. No niestety jest tak, że właśnie ten obraz, który się pojawia, on jest związany z brandingiem, przez co możemy mówić o jego jedynie pewnych rekonstrukcjach. I to niezależnie, czy mówimy o tym, co wewnątrz, czy o tym, co na zewnątrz, no bo tak jak mówił nam o tym Marty Neumeier, branding jest pewnym rezultatem. To właśnie ten rezultat to jest ten pewien sposób myślenia, to jest pewien obraz tej naszej organizacji. Kiedy pracujemy z jakąś marką nad jej brandingiem, warto zastanowić się nad tym, jaki jest jej cel, jakie są jej wartości tej organizacji, bo to nierzadko stanowi pewien filar. Filar tego, jak ostatecznie ta marka wygląda. I oczywiście nie mówię tu tylko o tym, co wizualne. To, co pojawi się w sposób bardzo intuicyjny w tym miejscu, to oczywiście to, że te organizacje mają swój cel sprzedażowy. On zawsze będzie. No bo firmy są po to, żeby nam sprzedawać, my jesteśmy po to, żeby od nich coś kupić. No i to jest zrozumiałe. Pamiętajmy jednak o tym, że marki sprzedające to samo, w tym takim najprostszym ujęciu oczywiście będą dążyć do tego samego, czyli do chęci zarobku. No i co w tym momencie zaczyna wyróżniać naszą organizację? No nic, bo dążymy jedynie do tego, żeby zacząć zarabiać pieniądze. To dlaczego ktokolwiek miałby zwrócić uwagę na nasz produkt i ten produkt od nas kupić, kiedy on jest taki sam jak wszystkie inne, a ta marka jest nijaka. Ona chce po prostu na mnie zarobić. I to jest duże wyzwanie, myślę, w brandingu, żeby zadać sobie pytanie, co nasza marka ma, co jest czymś szerszym niż sam produkt. Produkt bardzo często jest takim narzędziem do zrealizowania czegoś. Taka, powiedziałbym, relacja brandingu i produktu kojarzy mi się z tą relacją logo i brandingu. Logo jest narzędziem do zrealizowania tego, co branding zakłada. Więc branding w kontekście produktu będzie pewną ideą, pewną chęcią, przyjmijmy chęcią zmiany społecznej. To teraz jaki ten nasz produkt musi być, żeby tę zmianę społeczną zainicjować, podtrzymać i w pewnym sensie tą zmianą społeczną sterować. I to jest ta idea, wokół której ludzie mogą zacząć się gromadzić. Bo raczej sam produkt jako produkt nie jest czymś, co tych ludzi połączy. Ale to też jest dobry moment na taką pewną przestrogę. Przestrogę dla wszystkich twórców marek, wszystkich właścicieli marek, ale myślę też projektantów, jeżeli nie przede wszystkim projektantów. Adrian Shaughnessy powiedział o tym, że jest taki problem z brandingiem, że stał się on dużo ważniejszy od samego produktu. Chociaż oczywiście sam produkt, gdzie dzisiaj to za mało, o czym mówiliśmy przed chwilą, nie zapominajmy jednak o tym produkcie. To on stanowi to, co ostatecznie znajdzie się na półce w czymś domu. To jest to coś, co ten ktoś, kto od nas kupi, zje. To jest to coś, co ten ktoś ubierze lub zrobi z tym cokolwiek innego. Branding niesie ze sobą to ryzyko, że nasi odbiorcy będą kupować pewne wyobrażenie. I to wyobrażenie będzie jedynie tym, co kupią od nas. A sam produkt stanie się takim kolejnym elementem na tej jakże już ogromnej górze śmieci. Na to powinniśmy zwracać uwagę, kiedy mówimy o takim świadomym i odpowiedzialnym projektowaniu. Bo to jest, powiedziałbym, takie znalezienie troszeczkę złotego środka, bo z jednej strony mówimy o tym, że produkt to za mało, że chodzi o to, żeby budować pewne idee, żeby budować pewną nawiązywalność, żeby budować pewne relacje, ale z drugiej strony nie możemy zapominać o tym, że ten produkt jest istotny i żeby te relacje i to, co nadbudujemy nad tym produktem, nie stanowiło jedynej wartości tej organizacji. No bo przez to będziemy produkować te śmieci, a których tak naprawdę na ten moment już jest i tak za dużo. I oczywiście nie mówimy tutaj jedynie o śmieciach jako takich elementach fizycznych, faktycznych, które są gromadzone na wysypiskach śmieci, ale też o takich śmieciach, powiedziałbym, komunikacyjnych. I na ten aspekt musimy zwrócić uwagę, szczególnie kiedy zauważymy, jak przebodźcowani jesteśmy w tym momencie, jak dużo tych rzeczy dookoła się dzieje. Ale myślę, że to wyzwanie, przed którym stoimy, żeby zacząć w brandingu łączyć te rzeczy, można rozwiązać bardzo, bardzo prosto. Zacznijmy produkować rzeczy, które są naprawdę potrzebne ludziom. Zastanówmy się, czego nam jako społeczeństwu jest trzeba. Co nie będzie jedynie pewnym artefaktem, pewną iluzją, ale będzie czymś, co faktycznie zmieni nasze życie. I wtedy w bardzo prosty sposób, bo w sposób szczery, będziemy mogli zbudować nad tym pewną ideę. Będziemy mogli połączyć ze sobą ludzi, będziemy mogli budować wokół tego produktu pewną społeczność. Społeczność zaangażowaną w tą naszą działalność, w ten nasz produkt. I takiej zaangażowanej społeczności, takiego zaangażowanego społeczeństwa sobie i Państwu życzę. Myślę, że jest tutaj duża potrzeba aktywności ze strony projektantów, szczególnie kiedy skonfrontujemy to ze słowami Wiktora Papanka, który mówił o tym, że wszyscy jesteśmy projektantami. Szanowni Państwo, spróbujmy sobie podsumować to, co się dzisiaj pojawiło, to o czym dzisiaj mówiłem. Najprościej ujmując to bardzo skrótowo, powiedziałbym, że w moim rozumieniu branding jest procesem. Jest procesem, który skoncentrowany jest na tym, aby wydobyć charakterystykę organizacji i zaprezentować ją w taki sposób odbiorcom, aby chcieli z tą organizacją mieć coś wspólnego. Branding jest tym procesem transportowania wewnętrznego obrazu na system społeczny, czyli najprościej ujmując, komunikowania naszym odbiorcom tego, jacy wewnątrz organizacji jesteśmy. Powiedziałbym, że branding też jest spójną ideą. Ideą, która spaja to, co wewnętrzne, spaja to, co wewnątrz organizacji z tym, co dzieje się na zewnątrz, z naszymi odbiorcami. Branding jest tym, co łączy ludzi, jest tym, za co ludzie powinni chcieć walczyć. I ja nazywam się Mateusz Antczak i dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Już teraz zapraszam do zapoznania się z kolejnymi odsłonami serii Dobry Design Działa, gdzie przyjrzymy się kolejnym aspektom brandingu, a w szerszym ujęciu temu, czym jest dobry design i dlaczego dobry design działa. A jeżeli chcecie być Państwo na bieżąco z naszymi materiałami, zachęcam do obserwowania kanałów Strefy Designu na YouTube czy Spotify. Do usłyszenia!